Witam Was serdecznie. Może to nie będzie takie regularne kazanie, do którego jesteśmy przyzwyczajeni przez pastora Krzysia, ale też takie, w którym naprzód chciałbym się podzielić refleksjami, tym, co w sercu. I mówię zupełnie szczerze, przede wszystkim dziękuję, że jesteście, że razem możemy tu świętować. Nie wiem, jak świętowaliście w domu, pewnie świetnie. Ale wiem, że tu, na tym miejscu, to świętowanie nie zaczęło się wcale dopiero dzisiaj. Ono trwało nawet od piątku. I wiem, że wiele osób było tutaj. Ale bardzo dziękuję naprawdę wszystkim, którzy podjęli ten trud i stanowili wkład do tego wspólnego świętowania. Naprawdę nie byłem organizatorem tego. W piątek dzieci już witały od drzwi, rozdając cukierki. Mieliśmy tu spotkanie. Te slajdy są po to, abyście po prostu widzieli, co tu się działo. Był to dobry czas. Tatusiowie zrobili scenkę upamiętniającą wydarzenia narodzin Jezusa Chrystusa w bardzo ciekawy sposób dla dzieci i dorosłych. Nawet namawiałem ich, aby może zrobili serial, ale z jednej strony powiedzieli tak, pod warunkiem, że raz na rok będzie odcinek, a z drugiej strony powiedzieli, słuchaj, tak naprawdę z tego się nie da żyć. Rozumiem to, ale trzymam was za słowo za rok. O właśnie, tutaj widać, że zupełnie inne było oświetlenie, kolorowe. Dlatego pomyślałem sobie, że naprawdę po pierwsze jestem wdzięczny wszelkim organizatorom, dziewczynom, Edycie, Magdzie, Iwonie, pomocnikom, wszystkim, którzy byli zaangażowani. Nawet nie wiem kto, dlatego że to nie ja byłem organizatorem. Ja miałem ten przywilej przyjść i cieszyć się tym i korzystać z tego i myśleć, czym podzielić się tutaj z tego miejsca. I myślę, że to też było dla mnie błogosławieństwem. A później byliśmy też w niedzielę, to jeszcze jest, jak widać, z tego spotkania. Różne rzeczy się tutaj działy, naprawdę różne. Ale wtedy, kiedy tutaj byłem, tak myślałem, Boże, daj mi myśli też od Ciebie. I wtedy zastanowiłem się, przecież fajnie jest celebrować, świętować urodziny, przyjście na świat takiego solenizanta. I pomyślałem sobie, jak to jest w naszym życiu, jak my świętujemy urodziny, tak jako zwykli ludzie. I wtedy miałem kontakt z dwoma osobami. Dwoma szczególnymi osobami. I nawet pomyślałem sobie, okej, a gdybym tak ja miał teraz celebrować urodziny tych osób, co bym zrobił? I wtedy sobie przypomniałem, ojej, tak naprawdę to jest Aleksander, będąc tu, on urodził się 8 dni wcześniej. Myślałem, wow, niesamowite, trzecie dziecko Krysty i Bena, 8 dni i naprawdę 8 dnia byli tu, cieszyli się na tym spotkaniu. Taka kruszynka, a już w dżinsach. No, zobaczcie. I tak myślałem, co takiemu dziecku można, no nie dogadam się, no co mu można powiedzieć, co, jaki prezent dać. A potem myślałem o drugiej osobie. I ten to już był bardziej kumaty i z nim łatwiej się szło dogadać, łatwiej porozumieć. I nawet mieliśmy naprawdę dobry kontakt. Ja byłem z tego zadowolony, bardzo komunikatywny. Dlaczego to mówię? Bo my jako ludzie też staramy się wtedy, kiedy świętujemy takie imprezy, urodziny, robić to godnie, robić to w taki sposób, aby pokazać, że chcemy być blisko solenizanta, że naprawdę jesteśmy mu przychylni, że chcemy się do niego zbliżyć, że chcemy pokazać, że jesteśmy mu oddani, ale też chcemy komunikować się z nim, chcemy wiedzieć też, co przeżywa i chcemy to robić na miarę, kim jest ten solenizant, jakim jest, co. Ta druga osoba, i tak sobie pomyślałem, o właśnie, może zgadniecie, czy na przykład gdybym kupił jakieś ekstra opakowanie pampersów dla każdej z tej osoby, czy to był dobry prezent? Nie wiem, czy potwierdzicie, czy nie. Ale chcę powiedzieć, że tą drugą osobą to jest właśnie pastor Staszek. I oczywiście przepraszam, że nie od razu dałem jego aktualne zdjęcie, ale powiem, że zrobiłem to troszkę świadomie, bo pomyślałem, jak to jest ważne wiedzieć, kim jest solenizant. kim on naprawdę jest, z kim mamy do czynienia. I tak myślałem sobie, że to fajnie, że kiedy skupiamy się na solenizancie, właśnie angażujemy w świętowanie, to buduje więź z Nim, buduje więź między nami. I zastanawiałem się i myślałem, fajnie, że mamy taką możliwość, spisane słowo, historię, aby wrócić do tamtych wspomnień, zobaczyć jak to było, a z drugiej strony możliwość też poprzez Słowo Boże zastanowić się, jakim naprawdę jest Jezus Chrystus. Jakim jest naprawdę Jezus Chrystus. I gdy patrzyłem na historyczne wydarzenia, tak jak wielu z was, pewnie i wczoraj wielu z was jeszcze raz czytało tę historię, zastanawiałem się, jak to mogło się stać. Jak to mogło się stać, że w narodzie, który jest wybrany przez Boga, który wybrany jest przez Boga i naprawdę tym narodem jest, który miał duchowe światło od lat i pokoleń. Jak to jest, że w takim narodzie, gdzie nawet najmniejszy człowiek, najmniejszy chłopiec mógł bez zająknięcia wyrecytować: będziesz miłował Pana Boga swego, z całego swojego serca, z całej swojej duszy, siły, a bliźniego swego jak? O, widzę, że czytaliście. Jak siebie samego. Jak to mogło się stać, że w momencie, gdy pojawiła się tam kobieta w ciąży, zaawansowanej ciąży, utrudzona, zmęczona drogą i rozpaczliwie szukający mąż pomocy, nikt z tego narodu nie udzielił im schronienia miejsca. Nie powiedział, okej, ustąpię ci moje łóżko, ustąpię ci mój pokój. I zastanawiałem się, stajnia. Dlaczego stajnia? Dlaczego Jezus przecież mógł się urodzić w tysiąca innych miejscach? Zwykła, nieogrzewana, ciemna, cuchnąca moczem i odchodami stajnia. Dlaczego właśnie tam? W nocy pewnie tam buszowały myszy, szczury, nie wiadomo co jeszcze. To naprawdę kiepskie miejsce, aby po prostu urodzić tam Mesjasza. Czy Jezus nie mógł urodzić się w jakim bardziej zacniejszym miejscu? W jakimś tamtejszym szpitalu, czy nie wiem, klinice na tamte czasy, które mógł. Tak, Jezus mógł się urodzić, ale Bóg Ojciec wybrał dla Niego stajnię, bo nie chciał Go chronić przed szorstkimi realiami życia na ziemi. Ponieważ Jezus musiał zakosztować życia, które jest udziałem większości z nas. Surowego życia, a nawet gorszego niż Twoje, bardziej trudnego. I to w takim miejscu i w takich okolicznościach, aby móc utożsamiać się z każdym człowiekiem, bez względu na jego pochodzenie, na jego sytuację. Narodził się wśród biednych, zwykłych ludzi, ale wskazując tym samym, do kogo będzie głoszona jego Ewangelia. Ewangelia o Zbawicielu, o Bożym Synu. Zastanawiałem się, dlaczego zgromadzeni wszyscy arcykapłanie, nauczyciele w sprawach wiary i życia, mając duchowe światło, gdy byli u Heroda i wyznawali to duchowe światło, dlaczego nie pojawili się tam, gdzie był Mesjasz? Przecież Betlejem było bardzo blisko Jerozolimy. Cytuję z Ewangelii Mateusza, 2 rozdział. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie judzkim za króla Heroda, oto mędrcy... Oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus urodzić. A oni mu rzekli, w Betlejemie judzkim, bo tak napisał prorok. I tu jest cytat. I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejszym między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Myślałem dalej. Zobaczcie, naród wybrany przez Boga. Spisane księgi Starego Testamentu. Proroctwa. Mało tego. Oni naprawdę wierzyli, że oczekują Mesjasza. Dlaczego tak się stało, że gdy czytali inne księgi, czy księgę Izajasza napisaną ponad 700 lat wcześniej, gdy czytali o Jezusie, lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światło. Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość, radować się będą przed Tobą, jak radują się żniwa, jak się weselą przy podziale łupów, albowiem dziecię narodziło się nam, syn nam jest dany i spocznie władza na Jego ramieniu i nazwą Go, mowa o Jezusie, cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój odtąd aż na wieki. Zastanawiałem się dalej, dlaczego mając takie duchowe światło, czytając to wielokrotnie, dlaczego nie potrafili podjąć wysiłek i pójść, aby odnaleźć Mesjasza i później, gdy już Jezus był dorosły, dlaczego mając duchowe światło, nie potrafili zawierzyć Jezusowi, który mówił, tak, ja jestem tym prawdziwym Bogiem, ja jestem tym odwiecznym Bogiem, ja jestem Mesjaszem. Nie tylko, że mu nie uwierzyli, ale jeszcze chcieli go zabić i to zrobili. Mimo, że widzieli jego doskonały charakter, jego doskonałe życie, tak zrobili. Mimo, że Jezus był tym Bogiem objawionym w Słowie. I zastanawiałem się, czy dzisiaj, mając takie światło, takie duchowe dowody, kim jest Jezus, jest możliwe, aby po prostu robić tak samo. I tak naprawdę dzisiejszy świat wcale nie zmienił się, bo mając dostęp do Słowa Bożego, tak naprawdę dalej błądzi po omacku, to nie w ciemności. Parę dni temu wielu z was pewnie też przegląda wiadomości, to interesowało się tą sprawą. Czytałem, że na antenie Polsatu pewna feministka, a było jej zdjęcie, oficjalnie występowała, podając nazwisko, ja tu nawet nie zapisałem, w rozmowy w obronie swoich poglądów powiedziała w ten sposób na koniec. Jestem w ciąży i zamierzam ją przerwać. A później w wywiadzie innym zasugerowała, że tej aborcji może dokona właśnie w Wigilię. I udzielając wywiadu powiedziała w ten sposób, cytuję, to wyjątkowy dzień współczucia dla bliźnich. Może ludzie pomyślą chwilę o dorosłej kobiecie, a nie o 3-milimetrowym zarodku. Natomiast mówi dalej, świadomie powiedziałam o tym w telewizji, by moja deklaracja stała się elementem walki o zniesienie nieskutecznego, ale szkodliwego dla kobiety przymusu rodzenia. Dalej mówi w ten sposób. Mam w sobie potężny sprzeciw wobec mówienia przez kogokolwiek poza matką o tym, że od początku ciąży mamy do czynienia z dzieckiem. Tak wolno mówić tylko kobiecie w ciąży, jeśli czynią to inni, narzucają jej swoje emocje, uznają, że to, co ona czuje, jest mniej ważne i że powinna przejąć ich uczucia. Innymi słowy powiedziała w ten sposób. Nie kto inny, tylko matka podejmuje decyzję, czy to, co się w niej poczęło, jest dzieckiem, czy nie. Jeśli uważa, że tak, to tak, a jeśli uważa, że nie, to nie. Dlaczego tak się dzieje, że kiedy mamy duchowe światło, kiedy Bóg mówi, ukształtowałem Cię w łonie matki Twojej. To ja tworzę cud poczęcia. Ja jestem kreatorem tego wszystkiego. Dlaczego mając takie duchowe światło są takie reakcje? Ale takich informacji jest wiele. Nie to poruszyło mnie najbardziej. Poruszyło mnie też i dobre światło, które pojawiło się w tej sprawie. Po tym programie otrzymała list od pewnego człowieka. List, który przeczytała, a później znowu był wywiad. I ten człowiek pisał w ten sposób. Chcę adoptować pani dziecko. Tak, wiem. Jestem zakonnikiem i księdzem. Dla mnie osobiście będzie to równało się z odejściem z zakonu i rezygnacją z kapłaństwa. To będzie rewolucja dla 38-letniego mężczyzny. Ta odpowiedź jest poważna i nie jest żadnym medialnym zagraniem, zadeklarował duchowny. Co sprawia, że nie przyjmujemy Bożego światła, mimo że ono do nas dociera? Co sprawia, że jesteśmy ślepi, albo że świadomie odrzucamy, albo co decyduje, że właśnie jesteśmy zdolni je przyjąć? Jesteśmy zdolni się otworzyć na nie. Może my zebrani tutaj postawimy sobie pytanie, a czy w naszym życiu jako chrześcijan, czy nam nie zagraża też coś takiego, że światło prawdziwe od Boga, Jezusa, też odrzucamy? I myślę, że Warto zastanowić się na tym, ale oczywiście odpowiedzi na te ważne pytania może dać jedynie źródło, które jest godne zaufania. Bo jeżeli obserwujemy naokoło świat, to sami widzimy, że w mediach jest tendencja do unikania tego, co w Bożym Narodzeniu jest najważniejsze. Sama nazwa zresztą tych świąt powoli zaczyna być nazywana gwiazdką, a osobę Jezusa Chrystusa z powodzeniem zastępuje się ku aprobacie wielu dzieci brodatym, siwym dziadkiem, który rozdaje prezenty. Owszem, naokoło przypomina się o potrzebie dzielenia się z innymi dobrem, miłością, ale jednocześnie zręcznie odwraca się uwagę od tego, który naprawdę jest źródłem dobra, miłości. I owszem, atmosfera świąt Bożego Narodzenia sprawia, że czujemy potrzebę pojednania się, nawet przebaczenia ze swoimi bliźnimi, tak jak mówił pastor Mirek, ale często zapominamy, że standardem tego przebaczenia jest Jezus Chrystus, który mówi: przebacz tak, jak ja przebaczam Tobie. Wszystko to zasadniczo naprawdę jest dobre, ale nie wtedy, gdy budzi w ludziach nadzieję, że przez swoją dobroć, przez swoją szlachetność czy szlachetne uczynki będą w stanie zapracować na Boże zmiłowanie i wieczne życie z Nim. Tak naprawdę to w ten sposób diabeł odsuwa na dalszy plan cel przyjścia nowonarodzonego na świat. Jedyny ratunek dla grzesznej ludzkiej natury przez zastępczą ofiarę Jezusa Chrystusa. Przekonanie wielu ludzi, że można podobać się Bogu i mieć nadzieję na Jego zmiłowanie, czyniąc tak zwane dobre uczynki, jest jednym z najlepszych sposobów, aby tak naprawdę odwrócić swój wzrok od solenizanta i nie nawiązać z nim osobistej relacji. Dlatego jedynym autorytetem w sprawie osoby Jezusa Chrystusa, w sprawie odpowiedzi na te pytania, pytania światła naszego życia, w sprawie wszelkich odpowiedzi życia jest Słowo Boga, spisane Słowo Boga, które mamy i które jest nam dostępne, bo kiedy szukamy odpowiedzi poza tym Słowem na pytania, kim jest Jezus, to na pewno narazimy się na wiele błędnych opinii czy dziwnego zrozumienia. Stąd dla jednych Jezus jest tylko może wspaniałym nauczycielem, może prorokiem, człowiekiem o może nieskazitelnym, doskonałym kręgosłupie moralnym, mniejszym Bogiem, emanującą światłością, nawet doskonałym rewolucjonistą, a też nawet niewartym zainteresowania człowiekiem. I takie opinie krążą. Ale apostoł Jan, szczególny apostoł, który dotykał Jezusa, patrzył, rozmawiał z Nim, kładł głowę na Jego piersi, a potem miał objawienie, i to objawienie na temat Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg. To jest pierwsze stwierdzenie z Księgi Objawienia. Tak pisze o Chrystusie. Po pierwsze mówi o tym, że Jezus Chrystus jest większy i potężniejszy niż myślimy i sądzimy. Bo Jezus był, zanim zaistniał jakikolwiek początek. Jezus istniał już wtedy, był, kiedy był jakikolwiek początek czasu, stworzenia i wcale nie stał się osobą dopiero jak przyszedł na świat tutaj. Ani nie stał się Bogiem dopiero jak wstąpił do nieba. On był Bogiem od samego początku. Jego osobowość, Jego boskość nie mają początku. I to, co powstało, ty i ja, wszystko, każde stworzenie, cały kosmos powstało przez Niego. On jest tego kreatorem. Powstało z Jego woli. On jest tym sprawczym, żyjącym słowem, które widzimy na początku. Bóg rzekł i stało się. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Spróbujmy zajrzeć do fragmentu Ewangelii, ale zróbmy w ten sposób, że naprzód przeczytamy wersety późniejsze, żeby zrozumieć. O kim mówi Jan, mówiąc Słowo. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, tego Słowa. Chwałę, jaką ma, kto? Jedyny Syn. Słowo pełne łaski i prawdy. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Narodzili się z Boga. Świat, który Jezus stworzył, jest naprawdę tak wielki, że współcześni astronomowie nie są w stanie go zbadać, nawet największymi teleskopami. Nie są w stanie zliczyć ilości galaktyk, gwiazd, a równocześnie jest twórcą tak małych cząstek jak atomy, elektrony. Pomyśl, On jest źródłem i sprawcą wszelkiego życia. Skoro On jest pomysłodawcą i stwórcą, to nie ma niczego, czego nie mógłby naprawić, uleczyć, odnowić. Przecież to On, Jezus Chrystus, ustanowił wszelkie prawa natury. On jest Panem i źródłem życia. On podtrzymuje to życie swoją mocą. Wie o Tobie wszystko, wie kim jesteś. Zanim pojawiłeś się na tym świecie, On o Tobie wiedział. Czy takim Go znasz? Czy takim dla Ciebie jest Jezus Chrystus, odwieczny Bóg, który znalazł sposób, abyśmy byli zdolni pojąć to, kim jest. Przeczytajmy drugą część. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. Słowo, czyli Jezus. A Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Jezus Chrystus jest tym samym Bogiem, który tworzył człowieka, który był z Adamem i miał osobiste z nim relacje i związek, który był z Abrahamem, który powołał Mojżesza, towarzyszył Mojżeszowi, prowadził go, tym, który wskrzesił Łazarza. Jest tym samym Bogiem, będzie tym samym Bogiem w wieczności. Tą samą osobą, która była w przeszłości. Tą samą osobą, która tu na ziemi była, przyjąwszy postać człowieka. I tą samą, którą spotkasz w wieczności, która też jest opisana na kartach objawienia. Słowo Boże mówi: Jezus Chrystus, wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki. I być może słuchasz tego tutaj na tym miejscu i zadajesz sobie pytanie, zapewne, no fajnie, fajne to świadectwo duchowe, ale jak to jest możliwe w całości dla siebie przyjąć zrozumienie tego, kim On jest? Nawet jeśli nie rozumiem, nie jestem w stanie. I co się wtedy stanie? Myślę, że nic. Kompletnie nic. Że Bóg o tym wie i rozumie, że nie jesteś w stanie pojąć wszystkiego o Nim. Że duchowe światło, które Ci daje, nie jest do ogarnięcia w całości przez Ciebie. Ale wiem jedno, że Bóg wie i Bóg jest pewien, że jesteś w stanie przyjąć, że jesteś w stanie zrozumieć inne duchowe światło, które wypływa z tego, a mianowicie światło Ewangelii. Światło Ewangelii o Jezusie Chrystusie. A to światło mówi tak, że Bóg Cię kocha, Bóg Cię zna, ale ponieważ rodzaj ludzki przez Adama i Ewę wszedł w grzech, to grzech totalnie zdeprawował ludzki rodzaj. I Ty jesteś tego dziedzicem. Jesteś w stanie grzechu. I ten grzech oddziela Ciebie od Bożej miłości. Dlatego nie możesz poznać Boga. Dlatego tak często wolisz sam być Bogiem dla siebie. Uciekasz od Boga. Dlatego też tak często upadasz. Dlatego jesteś tak często zdany tylko na własną osobistą moc. I dlatego nie wierzysz, że On Cię kocha. Ale Bóg mówi, że stan grzechu i grzech wymaga konsekwencji. Zapłatą za grzech jest wieczne oddzielenie od Boga. Życie w ciemności. A jeśli przeżyjesz to życie, staniesz przed Bogiem, ze względu na grzech musiałbyś iść na zatracenie. Ale Bóg znalazł rozwiązanie i to jest ta dobra nowina Ewangelia. I przysyłając Jezusa Chrystusa, to dziecko w Betlejemie, sam Bóg we własnej osobie przyjmuje postać człowieka po to, aby przyjść, aby pokazać, jakim jest Bóg, jakie ma serce. Dlatego patrząc na Jezusa, widzimy, jakim jest Bóg. Dlatego patrząc na serce Jezusa, widzimy, jakie serce ma Bóg. Dlatego, gdy słyszymy Jezusa, słyszymy, co ma nam do powiedzenia Bóg. I owszem, Jezus przyszedł też po to, aby objawić Boga. Ale przyszedł i żył doskonałym życiem jako człowiek. Nie popełnił grzechu, by zapłacić za twój i mój grzech. To On został ukarany, ponieważ się zgodził za twój i mój grzech. To na Nim Bóg wylał swój gniew. To na Nim Bóg dokonał swojej sprawiedliwości, ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć. Jezus Chrystus, Boży Syn, ten solenizant, o którym mówimy, rodzący się w Betlejem, przyszedł po to, aby zapłacić za twoje grzechy. I dlatego czytaliśmy: na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Innymi słowy, Jan mówi, że ci, którzy wierzą w imię Jego, wierzą w to, kim Jezus jest, co dla nich zrobił i przyjmują to nie tylko umysłem, ale sercem, postawą, całym sobą tą prawdę, tym daje prawo, aby stali się dziećmi Bożymi. To Jezus Chrystus jest jedynym rozwiązaniem problemu grzechu i winy mojego i twojego. Czy przyjąłeś Jezusa? Czy odpowiedziałeś na to światło Ewangelii? Czy znasz Jezusa? Jeśli rodzisz się na nowo, poznajesz osobiście Jezusa. Żeby to zrozumieć, może dam przykład. Chyba wątpicie w to, jak wam opowiem, jak nie poznałem mojej żony. To nie było tak, że przyszła do mnie Ania, moja żona, i mówi: hej, cześć, jestem Ania, jestem twoją żoną. Okej. Hej, Aniu, jestem Adam, twoim mężem. Staliśmy się żoną i mężem, a potem oddaliśmy się od siebie. Jan tłumaczy, że poznanie polega na tym, że zaczynasz żyć z żywym Jezusem Chrystusem, który ma wpływ, totalny wpływ na całe twoje życie. I tak też było w naszym małżeństwie. Byliśmy z sobą, jesteśmy z sobą, uczyliśmy się z sobą żyć, uczyliśmy pokonywać trudności. My, dwoje niedoskonałych ludzi. I tak jak wy, przechodziliśmy i kłopoty, i trudności, ale Bóg nam pomagał. Poznać Jezusa, wierzyć w Niego, Jan mówi, a to jest życie wieczne, abyście poznali jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłał. Jezus mówi: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma to życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Czy przyjąłeś Jezusa do swojego serca? Ja przyjąłem Jezusa, rozumiejąc światło Ewangelii, rozumiejąc, że naprawdę jestem grzesznikiem, że jestem w ciemności, walę na zatracenie, przez zawierzenie Chrystusowi. I modliłem się i powiedziałem: Panie Jezu, tak, jestem grzesznikiem. Żyję w ciemności, potrzebuję Twojego ratunku. Potrzebuję Twojej pomocy. Chcę być blisko Ciebie, Twojej miłości. Chcę i za Tobą czuwać Twoje wsparcie. Proszę, przebacz mi. Proszę, wejdź do mojego życia. Chcę przyjąć Twój dar przebaczenia. Ale bądź moim Panem, moim kierownikiem. I tak się stało. I tak naprawdę dopiero odpowiedź i przyjęcie Jezusa Chrystusa do swojego życia. To dopiero otwiera możliwość, aby inne duchowe światło dopiero wkraczało do Twojego życia. Po prostu też dlatego, że wtedy Duch Boży zaczyna mieszkać w Tobie. Wtedy ten Duch Boży zaczyna przekonywać Cię o tym, że duchowe światło, które masz, polega na tym, że umiesz korzystać z tego, że Bóg może stać się Twoim Ojcem, bardzo bliskim. I nie tylko ziemskim, mniej lub bardziej doskonałym, ale na wieki. Możesz złożyć w Nim wszelkie nadzieje i pragnienia. Wtedy dopiero, gdy uwierzysz, gdy Go przyjmiesz, wtedy naprawdę zaczynasz rozumieć to, że On jest księciem pokoju. Może dać Ci pokój nawet mimo najtrudniejszych okoliczności życia. Że jest cudownym doradcą, że jest najlepszym terapeutą, który może Ci doradzić we wszelkiej sprawie. Czy znasz tak Boga? Wiele lat temu, gdy była pierwsza wojna światowa w Anglii, pewien człowiek miał jednego syna. To jest historia autentyczna, którego bardzo kochał. Bardzo kochał. Był bogaty może w ten sposób, że nie żył rozrzutnym życiem, ale miał bardzo dużą kolekcję znanych obrazów Van Gogha i innych, naprawdę bardzo drogich. Po prostu kochał te obrazy. Wolał żyć takim przeciętnym życiem, był kolekcjonerem, bo widział piękno i wartość w tych obrazach. I stało się, że ten jego syn poszedł na wojnę i jakoś kontakt zaginął. I 3 lata nie widział się z tym synem. I martwił się i nie miał żadnej informacji. Próbował komunikować się, dowiadywać, co się z synem stało. I pewnego dnia zapukał do jego drzwi żołnierz. I mówi: mam dla pana smutną wiadomość. Pana syn nie żyje. Wiem, jest mi przykro, że muszę przekazać tą wiadomość, ale kilka dni przed śmiercią namalowałem jego obraz. Nie jestem jakimś artystą, ale naszkicowałem jego obraz. Tak wyglądał. Jeszcze kilka dni przed śmiercią. Ojciec strasznie to przeżył. Zniknął ze sceny życia. W miejscowości, w której mieszkał, wszyscy dowiedzieli się, że jest aukcja wszystkich tych obrazów, które ma. Ponieważ wiedzieli, jak on kocha swojego syna, jak dla niego jest to trudnej tragedią, nie wiedzieli, co się dzieje, ale widzieli okazję, że ze względu na tą sytuację jest okazja, może tanio wykupić te wszystkie obrazy. Więc przyszli różni ludzie. Przyszli ci, którzy mieli kasę, przyszli ci, którzy byli kolekcjonerami, ale przychodzili też zwykli ludzie, którzy wiedzieli o sytuacji. I kiedy rozpoczęła się akcja, tego człowieka nie było. On nie stawił się, on tylko wydał polecenia. I prowadzący aukcję przeprosił, mówi: kochani, nie wiem, czy powiedział kochani, ale zebrani, zanim rozpoczniemy aukcję, zaczniemy od aukcji jednego dodatkowego portretu, który nie był tutaj w katalogu, ale takie było życzenie i taka była wola ojca. I wtedy pokazał ten taki poplamiony, pogniedziony rysunek, na którym było napisane: umiłowany syn. Prowadzący powiedział: cena wywoławcza 50 funtów. Prawie nikt się nie zgłosił. Słuchajcie, 50 funtów. Wiem, że ten rysunek nie ma wartości, ale ojciec chciał, aby go licytować. Nikt się nie zgłosił. Sala zaczęła huczeć, domagać się, aby w końcu ich czas jest drogi i cenny, aby licytacja poszła dalej. A prowadzący powiedział: słuchajcie, nie możemy przeprowadzić licytacji, dopóki nie zostanie wylicytowany ten obraz. I wtedy pewien człowiek, który znał, który był świadkiem tego, jak kocha ten ojciec syna, poszperał po kieszeniach i miał 10 funtów. I nieśmiało podniósł rękę i mówi: ja, przepraszam, ja mam 10 funtów. Ja wiem, że cena wywoławcza jest 50, mnie na nią nie stać, ale czy mogę kupić za 10? Prowadzący powiedział: tak, może pan kupić. Osoba podeszła, wręczyła 10 funtów, zostało mu przekazane rysunek i prowadzący licytację powiedział wtedy: licytacja jest zakończona, zamykam licytację. Wszyscy oburzeni wstali: jak to? A pozostałe obrazy, przecież po to tu przyszliśmy, jak to? Wtedy prowadzący powiedział: chcę wam powiedzieć, nie mogłem to zrobić na samym początku, że życzeniem ojca, właściciela kolekcji było to, że kto bierze umiłowanego syna, ten bierze wszystko. Kto bierze umiłowanego syna, ten otrzymuje wszystko. Nie znam historii, co zrobił z tym majątkiem ten człowiek, ale wiem, że jest to fajna ilustracja, bo Bóg mówi: jakże Bóg, który nie dał nam Chrystusa, razem z Nim nie miałby dać nam wszystkiego. I osobiście wierzę, że światło Ewangelii, które przyjmujesz w Chrystusie Jezusie, powoduje całkowitą rewolucję i wtedy jesteś w stanie przyjąć wszelkie inne światło Boże. Ale zostaje nasze pytanie jeszcze. Czy my jako chrześcijanie jesteśmy w stanie, mając duchowe światło, nie przyjąć je, odrzucać je? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Możesz przyjąć światło duchowe Ewangelii. Chrystus zamieszka w tobie, ale potem jesteś też w stanie odrzucać duchowe światło. Dlatego pozwól, że może podam takie kroki pomocne, aby dalej światło Chrystusa rozwijało cię, abyś mógł żyć z Nim, abyś mógł poznawać Go jako naprawdę fantastycznego Ojca. Po pierwsze, rozwijaj przekonania. Nie własne, ale te, które Duch Boży daje w tobie, które Słowo Boże mówi. Bo Duch Święty prowadzi nas przez przekonania. Duch Boży przekonuje nas o sądzie, sprawiedliwości, o życiu, o wszystkim. Dlatego czytaj Słowo, dlatego sprawdzaj serce, dlatego wyznawaj grzechy. Zobacz, w czym przekonuje cię Duch Boży. Po drugie, a jeśli już walczysz duchowo, nie jest ci to łatwo, to rozważ też konsekwencje, jakie może mieć to, że nie posłuchasz, nie pójdziesz według przekonania Ducha Bożego. Zastanów się, czy jeśli podejmę taki krok, to co później będzie? A co będzie, jeśli to wyjdzie na jaw, wyjdzie na światło? A co będzie, jeżeli znajdę się w takiej ciemności i nie będę umiał się przebić? Kolejny krok, podejmuj decyzję z wyprzedzeniem. Jeżeli gdzieś widzisz, że często potykasz się, upadasz, przegrywasz, jesteś słaby, to przemyśl to, zastanów się, w jakich momentach się to dzieje. Jak możesz tego uniknąć? Jeżeli wiesz, że nie dajesz sobie rady z pewnymi rzeczami, mogą to być kłamstwa, posługujesz się nimi tak często. Mogą to być, nie wiem, niemoralne, pornograficzne strony, ale też zachowania, odruchy, traktowanie żony, dziecka, twoja praca, wszystko. To zastanów się, jak możesz postawić się w innej sytuacji, jak tego uniknąć. Zastanów się, co się dzieje, kiedy ty przeciw temu przekonaniu występujesz. Pamiętaj, że umiłowanie uczynków ciemności odgradza cię od Boga i czujesz się tak, jakbyś był w ciemności. I kolejny krok, podejmij odpowiedzialność. Po to jesteśmy Kościołem, braćmi i siostrami. Abyśmy, jeśli tylko chcemy, mogli skorzystać z tego i przed ludźmi, którymi ufasz. Może by to być twoja żona, mąż, przyjaciel, nie wiem. Podziel się, jeśli mu ufasz, tym, z czym się zmagasz, aby on pomógł ci, doradził ci i modlił się za ciebie. Po to, żeby też powiedzieć, słuchaj, chcę, abyś mnie pytał, chcę, abyś mi radził, jak pokonuję, jak radzę sobie z danym problemem. Na grupie studenckiej akurat przerabialiśmy, w cudzysłowie, uczyliśmy się odbierać Boże światło w różnych sprawach i tam zastosowaliśmy te kroki w kwestii naszej moralnej czystości w szerokim znaczeniu. I do tego stopnia, że później w małych grupach podzieliliśmy się na chłopaków, na dziewczyny. I ponieważ Bóg przygotował nasze serca, mogliśmy głębiej porozmawiać, jak to się mówi, o męskich sprawach, kobiety o damskich sprawach. I mogliśmy zrobić te kroki, modlić się później o siebie przez wiele dni i później mogliśmy świętować to, że tak. Bóg pozwolił nam oczyścić nasze serca, bo jeśli wyznajemy swoje grzechy, On jest wierny i sprawiedliwy, oczyści nasze serca, odpuści nam grzech. I to światło, te kroki pomogły nam, aby przyjmować kolejne światło, wzrastać w poznawaniu Boga. Chciałem spytać jeszcze raz, czy znasz Jezusa Chrystusa w ten sposób, czy wierzysz w Niego? Może w swoim sercu ten czas jest dobry, może chcesz powiedzieć, Jezu, nie znałem Cię od tej strony. Nie umiem Cię ogarnąć, ale jestem grzesznikiem, potrzebuję Twojej pomocy. To módl się do Niego, On tu jest obecny. Gdzie dwaj albo trzej zbierają się w Jego imieniu, tam jest, tak mówi Jego Słowo. Poproś Go, aby Ci przebaczył. Powiedz, że potrzebujesz tego, aby Cię zbawił, aby oczyścił Twoje serce, aby dał Ci siłę do innego życia. Ale uczyń Go też Panem i Szefem Twojego życia. Powiedz, że pragniesz i prosisz, aby to On rządził w Twoim życiu, On Cię prowadził. Najlepszym prezentem dla solenizanta jest to, kiedy w Twoim moim życiu Jego światło, duchowe światło, świeci w nasze każde zakamarki życia, a my odbieramy je, oczyszczamy się, potrafimy je przyjąć. I to jest największym hołdem, nie tylko na święta, ale też w codziennym dniu, gdzie możemy świętować obecność Jezusa Chrystusa w nas. I tego Tobie, mnie i każdemu obecnemu na tym miejscu życzę. I niech Bóg nam w tym pomaga.